Eliza Orzeszkowa, Gloria Victis, rok 1863. Leciał wiatr, światem ciekawy, niespokojny, słuchał gwarzeń, opowiadań wód, zbóż, kwiatów polnych, drzew przydrożnych i szumiał. Szumiał o wszystkim, co widział, co słyszał na szerokim, wielkim, na przedziwnym świecie i leciał, aż przyleciał do krainy wody, trawy i drzewa bogatej, która nazywa się Polesie Litewskie. Hej, przestworza wolne, przestworza rozłożyste wiatrowi prędkiemu na równinach, co skraje niebios dokoła podpierają bez przeszkód, bez zasłon. Nie uderzy się tu wiatr prędki o żadną górę, ani o żaden pagórek. Nie powstrzyma lotu jego żadne wysokie miasto i chyba tylko las przed nim stanie z obliczem ciemnym i nad łąkami bezkresnymi, nad rozlanymi po nich wodami zaszepcze słowo tajemnica. Ale dla wiatru las tajemnic nie ma. Są to dwaj przyjaciele. Przenika wiatr leśne gęstwiny od skraju do skraju i one mu wszystko, co widziały, słyszały, opowiadają. Przenikają się wzajemnie i w noce gwiaździste, w dnie od śniegu białe, w wieczory jesienne od chmur posępne, od deszczu szemrzące, wiodą ze sobą długie przyjaciół rozmowy. Leciał tedy wiatr nad Polesiem, gdy letnie słońce miało się ku zachodowi i w blasku jego smułki na łąkach stały zarumienione jak zorze, a wody oblekały się w barwy tęczowe. Na wodach w szyby wieloramienne, w strugi leniwe, rozlanych jaśniały fiolet, purpura i złoto, a nad nimi w powietrzu rozpościerała się cisza błękitna, głęboka. Wiatr ciszy nie mącił, albowiem nie był z wiatrów takich, co grzmią i huczą, wstrząsają i obalają, ale z takich, co kochają świat. Latał po świecie, żeby zbierać jego prawdy i baśnie, minione dzieje, wyronione jęki, echa staczanych walk, ażeby zbierać pyłki jego nadziei, żużle jego żalów, tony jego pieśni i nieść je w przestrzeń, w dal, w czas, w pamięci, w serca. Przeleciał wiatr prędki nad łąkami rozległymi, łagodną pieszczotą muskając w locie rumiane smułki i czerwone szczawie, łagodną swawolą w drobne fale marszcząc tęczowe wód powierzchnie, aż rozwinęła się przed nim wstęga wody. Wcale niż tamte innej, cicho stojącej w korycie rękoma ludzkimi wyżłobionym. Wiedział wiatr, co to za woda i jak się nazywa. Przed połową stulecia tu był i wiedział, że jest to kanał królewski. Hej, hej, ten pasek wody blado-błękitnej, sennej, jakaż mu to przeszkoda. Zanim motyl zdołał wzbić się z przybrzeżnej trawy na szczyt situ, którego zwinął do snu pozłacane skrzydła, wiatr przeleciał nad królewskim kanałem i oko w oko spotkał się z roztoczonym, jak wzrokiem sięgnąć, wysokopiennym, cienistym, przezroczystym lasem. Odkąd tu był, pół stulecia upłynęło, jednak poznał przyjaciela. Jak się masz? Zadmuchał wesoło. Las w odpowiedzi zaszumiał. Witaj, miły latawcze. I wyleciał wiatr do lasu, uradowany, zwinny, przelatywał wśród ćwierków, brzusch, olch, dębów, ramionami owijając pnie starych przyjaciół i skrzydłami na ich konarach składając pocałunki przywitalne. Jak się macie? Szemrał i szeptał. Coście przez ten czas widziały, słyszały? Co się tu u was, dookoła was działo, stawało? A stare świerki, dęby, brzozy rozłożyste, ramionami powiewając, odpowiadały. A działy się tu i stawały rzeczy dziwne, rzeczy głośne, dzwoniące, płaczące, rozlegające się krzykami, jękami. Co się działo? Jakie rzeczy? Z szybkością niezmienną szumiał, pytał wiatr, gdyż po to tylko istniał, aby dzieje ziemskie zbierać i po ziemi je roznosić, albo nawet niekiedy pod samo niebo wznosić i niebu pokazywać. Po lesie błąkały się światła zachodzącego słońca w szerokie, złote pasy, ubierając pnie drzew starych, na mchach i paprociach, migocząc mnóstwem iskier, w rozkwitłych różach dzikich, zapalając rubinowe serca. Róż dzikich, traw, paproci pełna była polana, bardzo rozległa, wyniosłymi drzewami zewsząd otoczona, na którą wiatr wleciał i wnet po niej uwijać się począł z szybkością nadzwyczajną, wznosząc się i opadając, badając, szukając, na różne tony, szumiąc. Co się tu działo? Co się tu na tej polanie działo? Coś osobliwego, coś niecodziennego dziać się tu musiało? Czuję krew. O, długo, przedługo ziemia wydaje z siebie woń krwi swych dzieci, ludzi. Słyszę jęki. O, długo, przedługo powietrze trzyma pod obliczem nieba jęki dzieci jego, ludzi. Tu był bój jakiś i tu były zgony. Tu były rany, tętęty koni, krzyki. Mówcie, drzewa kochane, opowiadajcie, mówcie. Drzewa milczały, tylko po ich gałęziach przebiegł dreszcz lekki, krótki, jakby z zimna, nagłego powstały, co dziwne było w ten ciepły dzień letni. A właśnie w tej chwili wiatr z gwałtownością u niego niezwykłą, z szumem namiętnym, zapytywać począł. A toż co? A to co jest takiego? Tego natura nie uczyniła. To uczyniły ręce ludzkie. Tu nigdzie natura pagórków nie usypywała. Ten usypany jest przez ludzi. Kto? Po co? Dlaczego? A tenże krzyżyk na pagórku wśród liliowych dzwonków. Boże, jak mały. Prosty, biedny. Co to znaczy? Mówcie, drzewa. Omówcie, błagam. Wtedy dąb wyniosły i silny, któremu kępa zwisających w dół gałęzi czyniła brodę długą, brzoza wysmukła i cała w długich ku ziemi opadających warkoczach świerk wyprostowany w hełm z iglicą strzelistą na szczycie, odpowiedzieli chórem przyciszonym szumów. To jest mogiła. Taka wielka mogiła? Zadziwił się wiatr. Brzoza westchnęła. A krzyżyk tak mały. A dąb zagadał. Śpi w niej wiele serc mężnych spalonych na ołtarzu. Wiele serc, a krzyżyk jeden. Zadziwił się znowu wiatr, a brzoza znowu westchnęła. I taki mały, biedny. A wyprostowany świerk potrząsnął hełmem zdobnym w strzelistą iglicę i przemówił. Jam najwyższy w tym lesie, najdalej widzę. Wiem, są na ziemi bohaterzy wieńczeni i niewieńczeni, mający pomniki i ich nie mający. Nabożnie wiatr wyszeptał pytanie. Jestże to mogiła bohaterów? Bezimiennych. Odpowiedział świerk. A dzwonki liliowe gęsto dokoła krzyżyka rosnące cicho zadzwoniły. Pomarłych młodo. Młodo. I w mękach szepnęła róża dzika u szczytu pagórka rosnąca, przy czym od rubinowego serca swego oderwała płatek jeden i na pagórek go rzuciła. Upadł płatek do motyla podobny na trawy wysokie, a róża westchnęła. Ja jednak kwiaty na tę mogiłę rzucam, co lata od półstulecia prawie rzucam na nią wonne płatki moje, ja jedna. Tu znowu odezwały się dzwonki liliowe, a my dzwonimy pacierz żałobny, co lato od półstulecia prawie wydzwaniamy nad tą mogiłą pacierz żałobny, my jedne. Wtedy wiatr prędki położył się na pogórku mogilnym, znieruchomiał. Ludzie widzieć by go nie mogli, lecz drzewa, trawy, kwiaty widziały. Ciało jego przezroczyste, powiewne, z kryształu i szronu utkane, wydłużyło się na pagórku w skrętach wężowych i tysiącem złotych odbić zaświeciły w nim blaski zachodzącego słońca. Świeciły i migotały błyszczące odbicia te w skrzydłach jego ogromnych, które jak fale płynnego kryształu opadły na trawy polane we włosach jego, które jak pajęcza tkań ze szronu rozpostarły się nad polaną, a w ramionach jego, które jak kryształowe kolumny wznosiły się ku drzewom, gdy w powietrzu płynęło szemranie błagalne, ciche. Mówcie, o starzy wiatru, prędkiego przyjaciele, wy, co przez wieki mieszkacie w świątyni dumania i czołami niebotycznymi podpieracie stropy samotni, nieskończonych, zamyśleni świadkowie dziejów ziemi, tysiącoustni, zmilczący stróże mogił leśnych, bezimiennych, zapomnianych, nieuczczonych. Wyśpiewajcie mi o tej mogile strofę życia i strofę śmierci, abym mógł unieść ją pod niebo i pokazać niebo, a potem nieść nad ziemią w przestrzeń, w dal, w czas. W pamięci, w serca. Ostatni rąbek tarczy słonecznej za skraj ziemi zasunął się i zniknął. Natomiast zorza wieczorna w purpurze i płomieniach podniosła się za lasem i las napełniła światłami pożogi. W powietrzu pomiędzy liśćmi drzew, na krzakach i trawach rozsypały się okruchy świetlnej łuny niebieskiej, mające czerwoność i ognistość płonących kropel krwi. Stary potężny dąb, pałającymi kroplami krwi na gałęzistej brodzie świecąc, rozwarł szerokie ramiona, powiał nimi w powietrzu i tak szumieć zaczął. Przyszli tu w kilkuset ludzi i rozłożyli się obozem gwarnym, tłumnym, pstrym od odzieży rozmaitej i połyskującym orężem rozmaitym. Jedną tylko część odzieży mieli jednostajną, czapki czworokątne, barwy, amarantusów albo polnych habrów i jedną cechę wspólną wszystkim – młodość. Samo lato życia, lato gorące, kwitnące patrzyło z ich twarzy jeszcze znojem trudów i walk niedotkniętych, jaśniało w oczach po brzegi pełnych zapału i nadziei. Rozłożyli się obozem, zbudowali ze splecionych gałęzi namiotów kilka. Dla wodza, dla co lepszych koni, dla przyszłych rannych. U rozpalonego ogniska zgotowali sobie posiłek wieczorny i gdy roboty były już skończone, a na niebie nad lasem wzeszły gwiazdy, wzbili ku niebu i ku gwiazdom chór silnych głosów, śpiewających hymn skargi, ufności i prośby. Hymnu tego my drzewa słuchałyśmy zdumione, wtórując mu szeptem ciekawości pełnym, co to będzie, co to będzie. Wodzem ich był człowiek świętego imienia, które brzmiało Romuald Traugut. Pytasz, dlaczego świętym jest to imię? Albowiem według przykazania Pana opuścił on żonę i dzieci, dostatki i spokój, wszystko, co pieści, wszystko, co raduje, jest życia ponętą, czarem, skarbem, szczęściem, a wziąwszy na ramiona krzyż narodu swego, poszedł za idącym ziemią, tą słupem ognistym i w nim zgorzał. Nie tutaj zgorzał, nie w tej mogile śpi, kędyś daleko. Ale wówczas na czele chówca tego na tę polanę przyszedł i patrzyłyśmy na niego my, drzewa. Porazy wiele w czasach dalekich spod głazu niewoli, który tę ziemię tłoczył, wzbijał się był słup ognisty ku obiecanej krainie wolności wiodący i gromady ludzi za nim szły. Wzbił się i teraz. Gromady ludzi za nim poszły, ta była jedną z nich, a on jej przywodził. Widziałyśmy jego czarnowłosą głowę z oczyma myśliciela i uśmiechem dziecka. Oczy miał mądre, smutne. Podobno bratem bliźniaczym mądrości bywa u ludzi smutek, a uśmiech świeży, perłowy, z kroplą słodyczy dziecięcej albo niewieściej. Przez czoło śniade palec tragicznych przeznaczeń wcześnie przeciągnął mu zmarszczkę surową, niekiedy aż groźną. I głos jego słyszałyśmy z brzmieniem jak stal dzwoniącym, rozkazującym, niekiedy aż groźnym. Tak brzmieć musiał w wąwozie termopilskim głos Leonidasa. Skąd wiemy o Leonidasie? Pra, pra, ojcom naszym, opowiadały o nim pra, pra, ojce wiatrów prędkich i nikt nie zgadnie, kędy, jak, kiedy, o rzeczach wielkich i o rzeczach wiecznych rozpowiadają wiatry drzewom, drzewa chmurom, chmury gwiazdom, gwiazdy duchom, a baśni i pieśni, wieści i powieści płyną, jak świat szeroko i jak wieczność długo. Czy Leonidas wiedział, że gdy wąwóz termopilskim trupami chówca swojego zasypie, stopa niewoli ziemi greckiej nie dosięże? Jeżeli wiedział, błogo mu było uściełać tę krwawą zaporę i jako pieczeń składać na niej siebie. Ten nie wiedział. W orężnych sprawach ludzkich biegłym był, biegłość ta w dalekowictwo wzrok mu zaostrzała, spostrzegał wyłaniającą się zza dnia ofiar i boju potworną czarną noc. Jednak szedł i prowadził, bo taka była moc słupa ognistego, który wówczas nad ziemią wzbił się, taka tęsknota za obiecaną, oczekiwaną, za upragnioną, płomiennie kochaną krainą wolności i taki był krzyż narodu jego ciężki, nieznośny. Ale nie o nim teraz opowiadać będę, o nim potem długo. Długa być winna powieść o mężu wielkim, który po sobie zostawił imię głośne. Teraz o jednym z bezimiennych, z najmniejszych, z najmłodszych, o tym, nad którego głową niemal chłopięcą ręka niewieścia ten mały krzyżyk zasadziła. Piękny maj był na świecie, kiedy tu przyszli. Konwalie kwitły obficie jak nigdy, niedaleko stąd nad błękitną strugą w kalinowych krzakach śpiewał słowik. Zielono było na tej polanie od młodych traw i paproci, kwiecisto od konwali i róż dzikich wonnie, złoto i ciepło od wiosny. Gdy oni przyszli, uczyniło się na niej szumnie, dumnie i wesoło. Tak, tak, wesoło. Nie, niewolnicy to byli na arkanie przemocy do boju ciągnięci, lecz dobrowolni ofiarnicy wysokich ołtarzy. Ze światłem idei w głowach, z ogniem miłości w sercach, głowy i serca nieśli wysoko. Byli silni, śmiali, gwarni i czy uwierzysz, wietrze prędki? Byli szczęśliwi. Zapewne uwierzysz, bo wiedzieć o tym musisz, że na gwieździe, która nazywa się Ziemią, dusze ludzkie i szczęście ludzkie istnieją w mnóstwie odmian i że jak motyl na kwiat wybrany, dusza ludzka zlatuje zazwyczaj na tę odmianę szczęścia, która najwięcej do niej samej jest podobna. Ich duszę przyciągnęło ku sobie to szczęście, co rozkwita na wysokich górach i ma kielich purpurowy, a koronę uplecioną z cierni. Nie tylko przyszli, lecz także i przyjechali. Grzmiała ziemia od biegu osiodłanych koni i powietrze iskrzyło się od błysków obnażonych szabel ilekroć stalowy głos wodza zawołał – jazda! Na czele jazdy wybór wodza postawił młodzieńca o postawie wyniosłej i czarnym, iskrzącym się oku, a młody Herkules z kształtów, Scypio rzymski z rysów. Rodzinny dom jego stał niezbyt stąd daleko, od podstaw do szczytu opleciony bluszczem, otoczony gęstwiną drzew odwiecznych, rozłogiem pól żyznych. Spod zielonych bluszczów wyszedł tutaj, przybył i z posłuszeństwem dziecka, z pośpiechem kochanka, biegł na swym strojnym, ognistym arabie, ilekroć rozległ się głos wodza, wołający – Jagmin! Wtedy czapka kwadratowa krwawiła się mu nad czarnymi jak noc włosami, dłoń leżała na głowni szabli, a za silnymi ramiony leciał poszum niewidzialnych skrzydeł, owych dawnych. Ale ten mój mały, małym Tarłowskim nazywano go w obozie, ani tak silny był, ani tak urodziwy, ani nawet tak bogaty, aby na drogocennym, strojnie przybranym biegunie tu przybyć. Dlatego właśnie ulubieńcem moim stał się, że był wątły, drobny, na twarzy różowy i biały, a oczy miał jak u dziewczyny, łagodne, nieśmiałe, czyste i tak błękitne jak te niezapominajki, które tu czasem u stóp moich rosną. Przebrana dziewczyna czy ledwie dorosłe chłopie, wcale też niedawno minęły mu lat 20, jednak może i dlatego jeszcze ulubieńcem moim rychło stał się, że we mnie ciekawość obudzał. Dziwne w wieku tak młodym przepastne zadumy osiadały mu niekiedy w oczach dziewiczych łagodnych, a po twarzy różowej i białej przepływały takie łuny gorące, jakby tam w nim wewnętrznu tej jego wątłej chłopięcej postaci coś płonęło, gorzało. I przedtem zresztą, zanim tu przybył, już go lubiłem. Mówił o nim pomiędzy sobą te trawy rozczochrane, które wiecznie pochylają się ku sobie i o czymś mówić jedne drugim muszą. Mówił o nim rzeczy miłe, ładne. W ciche wieczory szeptów ich słuchałem. Urodził się nie w tych stronach, kędyś daleko, a w te strony przywiał go w prąd górny, który wówczas światem płynął i ludzi wysokich rzucał w ramiona i pod stopy maluczkich. On ten mały, wysoki był wiedzą i myślą. Szybko podbijać musiał ich krainę, skoro tak wcześnie stał się jednym z jej mieszkańców. Był młodym uczonym, takim, co się u ludzi nazywa naturalistą. Mógłby był na szerokim świecie wstępować na drogi wysokie. Wstąpił na niziutką. Przybył w tę stronę, aby swą myśl i wiedzę rozdawać maluczkim. Dlaczego w tę stronę właśnie? Nie wiem. Ale to rzecz pomniejsza. Przeznaczenie welonem tajemnicy osłonięte trzyma w dłoni kołczan z tysiącem trafów, którymi uderza w ludzi i rzuca nimi jak piłkami po świecie przestrzeni i po świecie zdarzeń. Przyjechał był do pobliskiego stąd miasteczka i uwił tam sobie gniazdo nieduże, codziennie napełniające się szczebiotaniem piskląt ludzkich. Nie przyjechał sam jeden. Przywiózł za sobą dziewczynę, siostrę młodszą, w sposób bajeczny, prawie aż zabawny, do niego podobną. Ta sama drobność wzrostów, wątłość kształtów, te same rysy cery i na rysach rozlane wyrazy. I kochalisz się, kochali. Podobno odumarli im wszyscy bliscy, byli na świecie tylko we dwoje. Samotność serc sierocych i wspólność zagrody rodzinnej, kędyś daleko starymi lipami ocenionej, skrzypiały węzeł u kolebek zadzierżgnięty. Skrzypiała go jeszcze zapewne jednostajność tych gwiazd, które rządzą ludzkimi ukochaniami, chęciami, pracami. Pracowali razem. Brat uczył siostrę, siostra pomagała bratu i zawsze byli razem, we dwoje. W szkole, w domu, na ulicach miasteczka, na drogach polnych i leśnych. Aż zabawnie było patrzeć na tę parkę ludzi, młodziuteńką, małą, jasnowłosą, różowotwarzą, wiecznie ze sobą sprzęgniętą i wiecznie ze sobą rozmawiającą, naradzającą się, zagadaną, z błyskami w błękitnych oczach i wesołymi uśmiechami na rumianych ustach. Ona go nazywała Marysiem, a on ją Anielką. Dobrze im było ze sobą i każdy z łatwością mógł zgadnąć, że dobrze im było na świecie. Wkrótce jednak przyszedł czas, że na ulicach miasteczka, na polnych i leśnych drogach poczęli ukazywać się nie we dwoje już, ale we troje. Towarzyszem ich często bywać zaczął w młodzieniec spod zielonych bluszczów z postawą wyniosłą i silną, ze śniadym profilem Rzymianina, który to potem na tej polanie miał dowodzić jazdą. Ten zewnętrznie wcale do nich podobny nie był. Owszem, jakby innej rasy był, czerwieńszej krwi, spod zamaszystszego, potężniejszego młota natury. Pomimo to zawiązywało się pomiędzy tym trojgiem coś coraz serdeczniejszego. Przyjaźń? Miłość? Jedna i druga razem? Aż dnia pewnego za sprawą nowego towarzysza dziewczyna zapłakała krótko, lecz rozpacznie. Było to tak. W lesie tym, co tuż za miasteczkiem, siedziała z bratem na obalonej kłodzie i oboje z głowami ku sobie pochylonymi przyglądali się jakiejś pierzastej trawie, po której pełzał drobny jakiś owadek, gdy tamten spiesznie nadszedł i przed nimi stanął. Szukał ich i znalazł. Od dość już dawna wiedział, gdzie, kiedy najłatwiej znaleźć ich może. Zmieniony był, jakiś nie taki jak co dzień. Oczy mu gorzały, spod czarnego wąsa usta zdawały się krwią tryskać, burza uczuć się wstrząsała śniadym czołem. Stanął przed nimi bez słowa powitania, odkrył głowę i ręką po kruczych włosach powiódł, a ręka ta, duża, silna, biała, herbowym syngretem na palcu błyszcząca, trochę drżała. Zrozumieli i zawiązała się szybko rozmowa. Już dzień oznaczony? Oznaczony. Kiedy? Za dni 10. Gdzie? W Dziadkowiczach. Dokąd? Za kanał królewski, do lasów choreckich. Tu głos dziewczyny zawołał: już. A on brata jej zapytał: postanowienia nie zmieniłeś? Chyba by dusza moja zmieniła się na inną. Więc razem, razem. Za dni 10 do mnie i ze mną tam, gdzie będą wszyscy. Zamilkli, bo rozmowę przerwał im płacz niewieści. Z twarzą ukrytą w drobnych dłoniach Anielka łkała i było to łkanie rozpaczne. Wiedziała, że to się stanie, lecz kiedy już stawać się miało, tak płakać poczęła, że aż całe wątłe jej ciało w tym płakaniu kurczyło się i drżało, aż jasne włosy rozsypywały się po ramionach i na szarą sukienkę przez palce przeciekały strumienie łez. Ale niedługo, niedługo mocowała się z łkaniami, ze łzami i ustałym. Wstała i ramionami otoczyła szyję brata, przycisnęła się do piersi jego mocno, mocno i odrywając się od niej powtórzyła kilka razy: idź, Marysiu, idź. Twarz jej od łez mokra stanęła w uśmiechu takim, co to bólem usta kurczy i rumieńce z niej zniknęły. Ale postać drobną z całej siły wyprostowywała i w oczach brata, topiąc swe biedne, mężnie ze łzami walczące oczy, powtarzała: idź, Marysiu, idź, trzeba. W wieczór dnia tego w małym ogródku, gdzie rosło kilka jabłoni i trochę bzów kwitło, dwa głosy z cicha z sobą rozmawiały. Głos dziewczyny prosił: on silny duchem, ale ciałem słaby, w ćwiczenia męskie niewprawny. Od dzieciństwa książka, nauka, górne myśli i zamiary. Odważny, lecz siła skąd? Kocha jak kocha, ja jedna tylko wiem, ale czy zdoła? Nie tu urodzony, nikogo tam swego mieć nie będzie. Pan nigdy niczego się nie lękał, to poznać łatwo. Więc pan nie wie, co to trwoga taka, jak szyba lodu na sercu, jak nóż w sercu. O panie, bądźcie wy tam często razem. On przyrzekał: tam, gdzie nikogo swego mieć nie będzie, ja będę mu swoim. Przyjacielem mu będę, bratem, w potrzebie obrońcą. Jak razem odchodzimy, tak razem tam będziemy pierś z piersią, dusza z duszą i razem powrócimy, albo... Z szerokiej piersi namiętne westchnienie wzbiło się pomiędzy wonie bzów i bzy tylko widziały, jak nad dwojkiem rąk dziewczęcych drobnych, drżących nisko pochyliła się męska twarz z rzymskim profilem, jak usta męskie, purpurowe, gorące lgnęły się do nich pocałunkami długimi. Pierwsze to były pocałunki na rękach tych przez te usta składane. Czy i ostatnie także? Potem oczy ich zatonęły jedne w drugich i przy świetle gwiazd wiele sobie powiedziały. Może usta powiedzieć pragnęły więcej jeszcze, lecz w tej godzinie wyrocznej nie mogły. Czy kiedykolwiek powiedzą? Przeznaczenie stoi za ludźmi welonem tajemnicy zasłoniętej, w dłoni trzyma kołczan z tysiącem zdarzeń. Lecz daj mi spocząć chwilę, wietrze prędki. Są ludzie i losy, o których bez spoczynku długo mówić nie mogą takie nawet jak ja dęby silne. Dreszcze po konarach mi biegną i na liście występują krople chłodne. Chłodna rosa na las padała i bujne jej krople gęsto usiały gałęzistą brodę silnego dębu. Toczyły się też one zwolna po długich warkoczach brzozy, rozpylonym srebrem świeciły na trawach, krzakach, liliowych dzwonkach, na płatkach róż dzikich, których serca, niedawno rubinowe, przygasały, ciemniały. Przygasało, ciemniało również nad lasem niebo, za przezroczystą zasłoną drzew, jaśniejąc już nie krwawym płomieniem, lecz bladym złotem zorzy. Od tego bladozłotego jeziora na niebie zawieszonego szły lasem światła smętne, blade, przedwstępne gońce nocy i rozpływała się od nich po lesie melancholia zadumana, tęskna. Ale noc nie nadchodziła jeszcze i na niebie nie było gwiazd, tylko gdzieniegdzie płynęły po nim od zorzy obłoki przezroczyste do piór złotawych albo do bladych rumieńców podobne. Pod złotawym piórem niebieskim w mdlejących blaskach dziennych wyprostowany świerk zachwiał szczytem ciemnym, a ramiona jego zadrżały i wkrótce rozwarły się szeroko, a nad polaną popłynął szum głęboki i dumny najwyższego z leśnych drzew. Jam najwyższy w tym lesie, najdalej wzrokiem sięgam i widzę najwięcej. Widywałem walki, które staczali oni w oddaleniu to większym, to mniejszym, niekiedy tak wielkim, że ich odgłosy dochodziły tu, jak głuche turkoty toczące się za skrajem firmamentu lub jak wzdęte poszumy lasów, gdy targa nimi przelatujący wicher gwałt. Wtedy tu, na tej polanie, panowały cisze letnie gorące i wonne, motyle wieszały się na kwiatach, a na mchach i trawach igrały w promieniach słonecznych skrzydlate owadki. Słowik też w kalinach śpiewać zaczynał i drobne ptactwo przez gwar odegnane, przywabione przez ciszę, pomiędzy gałęzie nasze powracało. A tam we wściekłościach zwierzęcych, w podrzutach śmiertelnych kłębiły się ciała ludzkie i we wrzawie bojowej, w stuku gromów, w ulewie ogromnych błyskawic krew z nich ciekła na trawy, mchy, kwiaty i wsiąkała w drżącą od huku i hałasu ziemię. Ale ja tobie, wietrze prędki, rzeczy tych niegdyś widzianych, słyszanych nie opowiem. Gamami szumów swoich często opowiadam ziemi o jej smutkach, zagadkach, płonnych nadziejach i pewnych mogiłach, albo w wichrzyste noce o rzeczach głębokich i wiecznych rozmawiam z chmurami. Lecz ludzkich walk krwawych opowiedzieć nie umiem. Nie do tego stworzony ja, mieszkaniec pokojów leśnych, dający gniazdom ptasim przytułek bezpieczny i cienie kojące, roztaczający nad wszystkim, co od skwarów usycha i mdleje. Tylko mdrżał od radości i szumem swym śpiewał niebu dziękczynne hosanna, ilekroć tu powracali żywi i zwycięzcy. Zwycięskimi powracali nieraz i choć im na uznojonych czołach rozlewała się duma triumfu, w szeregi karne wciągali się na głos wodza, w milczeniu oczekując słów jego rozkazów. On serca ich w ręku swym trzymał i umiał podbijać je w górę. Odkrywał przed szeregami czarnowłosą głowę i za to, że były posłuszne jak dzieci, a jak lwy odważne, że sile przemagające je rozproszyć się nie dały, że wstydem nie splamiły krzyża, który przyjęły na swoje ramiona, dziękował. Ale i wtedy jeszcze, gdy dziękował, głos jego rozlegał się jak bojowe dźwięki i nie było w nim słodyczy ani pieszczoty. Hart tylko był i wola żelazna, trzymająca mocno wodze ich woli. Im zaś od tych dziękczynień stalowych i krótkich na twarze znojem oblane, prochem opalone, kurzawą okryte, spadał blask w niebo biorącej radości. A potem były tu opowiadania, rozmowy gwarne, ogniska buchające wonnym dymem jałowców, wesołe rżenie koni, błogie spoczynki na mchach i trawach, szepty modlitw w świetle gwiazd i brzmienia przyciszonych hymnów churalnych z płomienną pokorą wzbijające się ku temu, który jest nad gwiazdami. Raz, gdy wrócili tak nierozproszeni, nie osłabli, lecz owszem, w odwadze i wytrwaniu umocnieni, a na głos wodza w szeregi formuj się, stanęli przed nim murem zwartym, on jednego z nich przez chwilę wzrokiem szukał i znalazłszy, skinieniem ku sobie przywołał. I któż wtedy, jak myślisz, wietrze prędki, przed nim stanął? Oto ten mały Tarłowski w tej chwili, o, wcale do białej i różowej dziewczyny niepodobny. Plamy krwi miał na odzieży i rękach, a pośród twarzy przez dymy i kurzawę uczernionej oczy błyskały mu niespokojnie, boleśnie, prawie ponuro. Stanął w zwyczajnej sobie postawie nieco nieśmiałej i czekał. Wódz w milczeniu patrzał na tę postać wątłą, śladami walki ciężkiej okrytą, na te ręce drobne, a zakrwawione, i coś z czułości ojcowskich albo z braterskich rozrzewnień przepływało mu po surowym czole. Potem wskazując go wyciągniętym w milczeniu szeregom, rzekł: życie mi dziś uratował. Cudem odwagi je uratował. Cud, że nie zginął sam. Dziw, że w tym dziecku mieszka taki lew. Nie za to wdzięczny mu, że żyje, lecz za to, że was jeszcze jako klamra sprzęgami, że jeszcze razem z wami służę, nie żadnemu panu ziemskiemu, ale umęczonej, że jeszcze służę. Uczcijcie w nim dzielnego rycerza umęczonej. Ja mu dziękuję. Tu ramieniem szyję tego małego otoczył i coś z anielskich tkliwości czy radości wykwitać poczęło mu na usta, aż rozkwitło w uśmiech serdeczny, perłowy, świeży i bardzo dziwny, pod czołem tragicznym.